tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Zaczynamy spotkanie o Instytucie Polonika, o Polonikach i o tym, jak trudno bądź nie jest dbać o dziedzictwo. I dzisiaj rozmawiam z panią Dorotą Janiszewską-Jakubiak, która jest dyrektorem Instytutu Polonika, w związku z czym zna wszystkie sekrety i tajemnice Poloników. Dobrze mówię?
Myślę, że tak. A moim rozmówcą jest Magdalena Gutowska, która jest szefową działu popularyzacji w naszym instytucie.
No to powiedzmy w takim razie, co to jest Instytut Polonika?
Instytut Polonika to jest przede wszystkim instytucja kultury, gdyby tak zaczynać od początku. Instytucja, która jest stosunkowo młoda, bo powstała pod koniec 2017 roku i została powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego. Ale jest to taka instytucja, która powstała na gruncie wielu lat pracy i wielu lat różnych działań związanych z dziedzictwem kulturowym za granicą, które prowadzone były w Ministerstwie Kultury. Praktycznie od połowy lat 90. I wiele tych naszych doświadczeń, które nabyliśmy właśnie pracując w Ministerstwie Kultury, można powiedzieć, legło u podstaw wymyślenia misji i potrzeby stworzenia Instytutu Polonika. Sam instytut powstał po to, by badać, chronić i popularyzować polskie dziedzictwo kulturowe, a powstał między innymi dlatego, że widzimy bardzo dużą trudność również w pozyskiwaniu środków finansowych na pewne projekty związane z naszym dziedzictwem kulturowym, które dotyczą właśnie tego dziedzictwa pozostającego poza granicami kraju. I to dotyczy zarówno projektów badawczych, jak i projektów konserwatorskich. Ale też widzimy, jakim problemem jest brak wiedzy na temat tego dziedzictwa i stąd w naszych działaniach bardzo ważne miejsce zajmują różnego typu projekty popularyzatorskie i edukacyjne, a także projekty wydawnicze, zarówno wydawnictwa naukowe, jak i te skierowane do szerszej grupy odbiorców, nie tylko do dorosłych, ale również do dzieci.
Zanim dopytam jeszcze o te trzy programy, to chciałabym poprosić się o trzy słowa o miejscu, w którym się znajdujemy, dlatego że Instytut Polonika ma swoją siedzibę w przepięknej willi, która znajduje się na Mokotowie, a z tą willą związana jest bardzo ciekawa historia.
Tak, rzeczywiście udało nam się znaleźć takie miejsce dla Instytutu, które bardzo, można powiedzieć, ściśle wiąże się też i z naszą działalnością. A historia tego miejsca to jest historia przede wszystkim Stanisława Kirkora, współpracownika prezydenta Starzyńskiego, urzędnika skarbowego przedwojennego, który zlecił wybudowanie willi na Mokotowie. To był taki czas, lata 30. XX wieku, kiedy na terenie Mokotowa osiedlało się sporo osób, które właśnie takie niewielkie wille, jedno czy kilkurodzinne budowały. Tutaj też osiedlił się przecież sam prezydent Starzyński. I jakby Stanisław Kirkor włączył się w ten nurt pomysłu na Mokotów jako takiej dzielnicy willowej, raczej z niższą zabudową i raczej dzielnicą taką, gdzie mieszkali ludzie, powiedzmy sobie, średnio zamożni bądź zamożni. Zlecił wybudowanie tej willi bardzo znanemu warszawskiemu architektowi Juliuszowi Nagórskiemu. I willa powstała w połowie lat 30. Także rodzina Kirkorów niestety niedługo się nią cieszyła, no bo nastąpiła wojna, a potem różne drogi poprowadziły Stanisława Kirkora do Wielkiej Brytanii. Był współpracownikiem rządu polskiego na uchodźstwie, a także zajął się historią, zwłaszcza historią epoki napoleońskiej. Do dziś jest uważany za jednego z najważniejszych badaczy tejże właśnie napoleońskiej epoki i historii Polaków, którzy walczyli w wojskach Napoleona. A co się stało z samą willą? To się stało, co z bardzo wieloma obiektami na terenie Warszawy. Willa i tak miała sporo szczęścia, bo ucierpiała tylko w czasie wojny klatka schodowa drewniana, która została odtworzona już później po wojnie, z tym, że już nie w formie klatki schodowej drewnianej, ale murowanej. I willa miała oczywiście po wojnie status obiektu, który przeszedł na własność państwa. Miała tutaj różnych lokatorów. Z tego, co wiemy, ostatnim etapem historii willi przed odzyskaniem jej przez rodzinę Kirkorów było tutaj aż 5 mieszkań komunalnych, więc można sobie wyobrazić, jak willa wyglądała, bo mamy tutaj niecałe 600 metrów powierzchni, w związku z tym można sobie wyobrazić, jak wyglądała willa, kiedy było tu 5 mieszkań komunalnych. To wpłynęło na to, że niestety wnętrze willi zostało dość mocno zdewastowane i bardzo mało jest oryginalnych elementów. Po odzyskaniu willi przez rodzinę Kirkorów, willa została sprzedana, a nam się udało zakupić ją w momencie właściwie, kiedy instytut powstawał. I po remoncie, adaptacji tego budynku przeprowadziliśmy się tutaj z naszego tymczasowego biura w zeszłym roku. No akurat w momencie, kiedy zaczęła się pandemia COVID-19, więc na samym początku też niewielu z nas się nacieszyło samą willą. Teraz już bardziej jesteśmy tutaj obecni i teraz już coraz częściej wszyscy w komplecie pracujemy tutaj na miejscu.
Nasi tu byli.
Mam takie wrażenie, że musimy jeszcze wyjaśnić to tajemnicze pojęcie polonik. Co to takiego jest? Bo uprzedzając swoją odpowiedź, na pewno nie jest to rodzaj nakrycia głowy, nie jest to również rybka w Australii, ani wiele innych odpowiedzi, które czasami padają. Więc czym jest polonik?
Polonik, oczywiście, bardzo się ładnie komponuje ze słowem melonik, ale nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast polonik, czy polonikum, jakbyśmy chcieli powiedzieć z łaciny, bo też często takie określenie jest używane, czy w liczbie mnogiej polonika, czyli to, co my mamy też w nazwie naszego instytutu, to generalnie rzecz biorąc obiekty związane z Polską i Polakami, obiekty znajdujące się czy powstające poza granicami współczesnej Polski i z reguły tam pozostające do tej pory. To może być dokument archiwalny, to może być książka w jakimś księgozbiorze bądź cały księgozbiór. To mogą być zbiory sztuki i kolekcje na przykład polskich kolekcjonerów. Ale polonikiem może być też oczywiście zabytek, może to być dom, świątynia, ale też polonikiem może być taki budynek, który został zaprojektowany przez polskiego architekta, albo niekoniecznie, może to być na przykład budynek, którego właścicielem nie był Polak, ale na przykład projektantem był polski architekt. Także tych rodzajów poloników mamy całkiem sporo. Czyli ważne, cenne, zabytkowe rzeczy, obiekty, kolekcje, które znajdują się poza granicami kraju i związane są z Polską i Polakami.
I tutaj chciałabym wspomnieć takie dwie nazwy miejscowości, a jest ich oczywiście dużo, dużo więcej, które mogą się nie kojarzyć z niczym, ale za moment jak powiemy z czym powinny, to mam nadzieję, że to się rozjaśni. Chociaż pierwsza to chociażby Jodhpur, który jest dość daleko od Polski. No i Łatkalia na przykład, która jest zdecydowanie bliżej.
No właśnie, mówimy w przypadku Jodhpuru, to mówimy tak naprawdę o trudnych losach Polaków, którzy w różnych okolicznościach, związanych najczęściej na przykład z powstaniami czy z wojną, trafiali gdzieś w różne części świata. I taka jest też historia poloników znajdujących się w Jodhpurze. Jest to miasto, które znajduje się w prowincji Rajasthan w Indiach, więc bardzo daleko od Polski. A jest to miasto, w którym osiedlił się na kilka lat polski artysta, bardzo znany w okresie międzywojennym, portrecista, malarz, grafik, ilustrator, projektant mody, projektant scenografii teatralnych i filmowych, Stefan Norblin. A skąd tak się wydarzyło, że tam trafił? No tak jak wielu Polaków na początku wojny w 1939 roku uciekał z terenu Polski, uciekał zresztą jednym samochodem z Marianem Hemarem. Małżeństwo Norblinów, czyli Stefan Norblin, jego żona Lena Żelichowska, znana polska aktorka, Oboje trafili ostatecznie najpierw do Rumunii, a potem przez Iran, Irak, dzięki różnym kontaktom, które pojawiły się w trakcie przede wszystkim ich pobytu w Iraku i dzięki kontaktom z brytyjskim dyplomatą, udało im się dojechać do Indii i tam również dzięki tym kontaktom Stefan Norbin zaczął otrzymywać zaproszenia do stworzenia obrazów czy całych wnętrz w pałacach maharadżów indyjskich. Więc brzmi to niezwykle egzotycznie, jest to niezwykle egzotyczna też historia. Takim największym zbiorem poloników związanych ze Stefanem Norblinem i chyba też najpiękniejszym jest to wszystko, co znajduje się w pałacu w Jodhpurze, bo początkowo Stefan Norblin miał tam zaprojektować tylko pewne elementy, ale ostatecznie zaprojektował całe wnętrza łącznie z meblami, a to dlatego, że do tego pięknego nowego pałacu w Jodhpurze meble, które miały być w latach 40. sprowadzone przez maharadżę do Indii, zatonęły, ponieważ statek, którym płynął transport, został po prostu zatopiony podczas działań wojennych. I w efekcie poproszono Norblina o to, by zaprojektował wnętrza. I w tej chwili w Jodhpurze mamy całe sale z malowidłami. Przede wszystkim ogromne wrażenie robi sala orientalna, gdzie znajdują się takie dekoracje w stylu art deco, połączone z takim jakby trochę przełożeniem na język sztuki europejskiej, sztuki indyjskiej. I ta sala orientalna to są przede wszystkim obrazy z Ramajany, natomiast w innych częściach pałacu są na przykład sceny związane z historią Jodhpuru i też jest malarstwo dekoracyjne, lwy, tygrysy, gepardy, sceny myśliwskie, a także meble i wyposażenie takich wnętrz, na przykład jak łazienka maharadży i maharani, sypialnia maharadży maharani, czy na przykład gabinety. Albo sale, w których rodzina maharadży przyjmowała gości. Dzisiaj te wnętrza częściowo zajmuje hotel, ale częściowo jest to też rezydencja, już w tej chwili nie maharadży, bo takich tytułów już się w Indiach nie używa, ale jest to ta sama rodzina, jest właścicielem pałacu Mait Bhawan w Jodhpurze i decyzją rodziny część pałacu to jest po prostu część muzealna, którą można zwiedzać.
Czy to znaczy, że mogę przyjechać i zatrzymać się w tym hotelu, czy raczej nie bardzo?
Znaczy, oczywiście możesz, tylko lojalnie uprzedzam, że musisz mieć zarobki na poziomie księcia Karola, bo okay. On się tam czasami zatrzymuje. No niestety nie jest to tanie miejsce. A co to jest Wat Gallia? No Wat Gallia to jest taki teren, który leży całkiem niedaleko od Polski, bo tak plus minus może 600 kilometrów. I to jest taki teren, który kiedyś nazywano inflantami polskimi. I to jest w ogóle teren, który w tej chwili wchodzi w skład Łotwy. Za czasów I Rzeczpospolitej te tereny inflant polskich, to były terytoria, które wchodziły w skład Rzeczypospolitej i stąd na tym terenie duża obecność zabytków, które właśnie dziś określamy jako polonika, a są to zarówno siedziby szlacheckie, które pozostały na tym terenie, są to jak i świątynie, jak i różnego typu budynki użyteczności publicznej, no i oczywiście cmentarze, bo cmentarze to zawsze jest też to, co polskiej obecności w różnych miejscach towarzyszy. Wat Gallia poza tym jest przepięknym terenem od strony przyrodniczej, bardzo mało docenianym ciągle jeszcze na przykład przez Polaków, którzy jeszcze wciąż nie doceniają urody ziemi ładgalskiej, bardzo pięknej, zalesionej, z bardzo taką dziką przyrodą, ogromną liczbą jezior, przepiękną rzeką Dźwiną i przede wszystkim bardzo ciekawymi zabytkami związanymi z polskimi rodzinami albo z rodzinami, które się spolonizowały, które na przykład swoje korzenie wywodzą od rodów niemieckich, czy wręcz od jeszcze średniowiecznych rycerzy, kawalerów mieczowych, rycerzy zakonników, którzy potem połączyli się z zakonem krzyżackim. I te rodziny, Ryków, Manteuflów na przykład, to są rodziny, które w przypadku osiedlenia się w Ładgalii spolonizowały się i po nich mamy bardzo wiele pamiątek. Szczególnie takim ciekawym miejscem jest chociażby gniazdo rodzinne Platerów z Brela, czyli Platerów. To jest Indryca i Krasław i sąsiadujące z nimi miejscowości. I tam mamy i pałace, i kościoły, i gmach dawnej biblioteki w przypadku Krasławia, i takie zabytki jak na przykład obraz malowany przez uczniów Jana Matejki według szkicu samego mistrza, a jest to obraz kościoła świętego Ludwika w Krasławiu, swego czasu zresztą konserwowany przez polskich specjalistów, a po tej konserwacji okazało się, że nastąpiły też odkrycia, bo w kościele świętego Ludwika okazało się, że pod obrazem Jana Matejki są starsze realizacje wykonane jeszcze w czasach baroku i w czasach fundacji kościoła przez rodzinę Platerów, malarstwo Filippo Castaldiego, które też zostało przez polskich i łotewskich konserwatorów poddane renowacji. Jeżeli wyruszymy na wyprawy z Krasławia i zrobimy sobie z Krasławia taką bazę wypadową, to warto pojechać na przykład do pobliskiej Agłony, nazywanej często Łotewską Częstochową bądź Łotewską Jasną Górą. To jest piękne sanktuarium maryjne z obrazem, który nazywany jest przewodniczką z kwiatem. Jest to obraz, który zresztą jest repliką obrazu Matki Boskiej Trockiej, obrazu znajdującego się w podwileńskich Trokach. Albo możemy na przykład pojechać do dawnej siedziby rodziny Borchów w Arklanach, Borchów w herbu Trzy Kawki, a jak sobie przypomnimy troszeczkę to nazwisko Borch i ten herb Trzy Kawki i pomyślimy sobie na przykład o Andrzeju Sapkowskim, to zobaczymy, że takie wątki inflanckie i postać, która nazywa się właśnie Borch i która właściwie nie jest człowiekiem, a złotym smokiem, i która ma w herbie Trzy Kawki, na przykład pojawia się w opowieściach o Wiedźminie.
Warto wyjechać.
Warto wyjechać, naprawdę warto.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.